Poranny gość Radia Zachód.
Gościem Polskiego Radia Zachód jest pani Olimpia Tomczyk-Iwko, Solidarna Polska w województwie lubuskim. Kłania się Janusz Rzyczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, Lubuskie.
Witamy region, witamy panią, bo pani pełni funkcję koordynatora, przypomnijmy, struktur Solidarnej Polski tutaj w regionie. To od czego rozpoczniemy? Od spraw lokalnych czy od dużej polityki?
Pana wola.
To może na rozgrzewkę zatem od spraw lokalnych. Na sesji Rady Miasta Zielona Góra jednemu ze skwerów nadano imię Praw Kobiet. Wszystkie radne były przeciw. Czy to nie paradoks?
Tak, zabawna sytuacja. Zresztą wracamy znowuż do tego tematu. Temat wrócił jak bumerang właśnie na antenie Radia Zachód. Rozmawialiśmy na temat tego skweru.
No więc właśnie, no, dlatego
pytam. No paradoks zabawny, dokładnie. No to takie tam kpiny. No jeżeli w takim razie panom, chłopakom jest dobrze z powodu tego, że zrobili skwerek czy też rondo kobiet, no to cieszmy się razem z nimi.
No, dobrze, no.
Myślę, że nie ma to żadnego znaczenia, ale no takie...
Ale jak podpowiada nasz kolega publicysta Polskiego Radia Marek Poniedziałek, czekamy na skwery praw dziecka, praw emerytów i rencistów, praw przedsiębiorców, praw osób niepełnosprawnych i tak dalej, i tak dalej. No trochę śmiesznie w tym wszystkim, natomiast jednak wydaje się, że problem jest głębszy, bo okazuje się, że każda nieprzemyślana idea, inicjatywa może zostać przegłosowana, przyjęta, a później mieszkańcy żyją i zastanawiają się właściwie, gdzie żyją.
Tak, drapią się w głowę i ani to śmieszne, ani albo trochę śmieszno, trochę straszno. To też dyskutowaliśmy na ten temat, że jeżeli była już taka wewnętrzna, emocjonalna potrzeba, to trzeba było zrobić rondo praw człowieka i chyba problem sam by się rozwiązał, bo jesteśmy wszyscy równi wobec prawa i to prawo musi być przestrzegane przez nas wszystkich i respektowane też wobec nas. I myślę, że nie byłoby wtedy problemu, każdy byłby zadowolony, każda ze stron byłaby ugłaskana i ułaskawiona, bo każdy miałby jakiś tam swój skwerek. Czy to kobiety, czy emeryci, renciści, dzieci, tak? Bo wszyscy jesteśmy ludźmi. No a no to jest takie zajmowanie się tematami pobocznymi, czyli tematami no, mniej istotnymi.
To
po prostu takie tworzenie tła.
Dobrze. Natomiast skoro przy kobietach jesteśmy i skoro chcemy porozmawiać o sprawach poważnych, to mamy z jednej strony Krajowy Program Odbudowy i zapowiedź Lewicy, że poprze ten projekt. O stanowisku Solidarnej Polski może za chwilę, ale w kontekście właśnie tego, o czym powiedziała Lewica, no to mamy informacje ze strony z tak zwanego strajku kobiet, który odlicza czas i ultimatum dla Lewicy właśnie na wycofanie się z poparcia dla tej ustawy, która jakby ratyfikuje plan Polski na korzystanie ze środków unijnych. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pani może mieć problem z odpowiedzią, natomiast może zacznijmy od tych kobiet i od stanowiska strajku kobiet.
No właśnie, to jest dosyć ciekawe, bo przecież przed chwilką zespół kobiety lewicy razem z kobietami ze strajku kobiet szły ramię w ramię na ulicach miast i walczyły o jedno. Już może pomijajmy, o co walczyły, tak? Ale generalnie była duża jednomyślność, a teraz nie. I to też jest takie śmieszne, bo przecież jeszcze w zeszłym roku, grudzień, listopad, styczeń, nawet już ten rok, i strajk kobiet wypowiadał się na temat tego funduszu odbudowy i oczywiście Lewica i Platforma Obywatelska, wszyscy byli za podpisaniem tego funduszu odbudowy Next Generation, no ale teraz nagle to już jest zdrada stanu. Wtedy była zdradą stanu niepodpisanie funduszu, a teraz jest zdradą stanu podpisanie funduszu. No więc mamy do czynienia z ewidentnym rozdwojeniem jaźni. Tak naprawdę ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą i zmieniają swoje zdanie, jak wiatr zawieje, czyli w zależności od sytuacji ich są elastyczni i mówią dokładnie odwrotnie, o 100 stopni, o 180 stopni do tego, co mówili kilka miesięcy temu. Więc no jest to śmieszne, nie przedstawia się to dobrze, nie gra to na ich siłę, ale pokazują swoje prawdziwe oblicze.
To porozmawiajmy w takim razie o stanowisku Solidarnej Polski, bo tutaj wydaje się przynajmniej, że tak, z jednej strony jesteście państwo konsekwentni, bo mówiliście, że jesteście dość sceptyczni, jeśli chodzi o wykorzystanie tych środków, także w kontekście zobowiązań, które Polska na siebie nakłada. No ale ostatecznie, czy wiadomo, jak zagłosują posłowie Solidarnej Polski, którzy no, bądź co bądź tworzą Zjednoczoną Prawicę?
Nie znam kuchni dokładnie tych negocjacji, ale faktycznie my jesteśmy konsekwentni. Od 2019 roku nasz szef Zbigniew Ziobro mówił o tym, żeby się pochylić nad tym dokumentem. I cały czas wychodzą na jaw nowe dokumenty, niekoniecznie polskie, które potwierdzają nasze obawy. Całkiem niedawno wyszedł dokument, raport Bundesrechnungshof, czyli takiego niemieckiego NIK-u, który jasno i wyraźnie mówi, że chodzi o nowy system fiskalizacji Europy, o upodmiotowienie państw, więc ewidentną stratę suwerenności, o tym, że to nie jest w ogóle ekonomicznymi skutkami podyktowane, tylko i wyłącznie politycznymi. Więc jeżeli te decyzje zapadną, to tylko i wyłącznie będą to decyzje polityczne, bo ekonomicznych skutków na pewno dobrych tego nie będzie. Francja mówi to samo, więc to nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy coś.
Czy na pewno nie będzie, dlatego że są kalkulacje, które mówią o tym, jak przy tym najbardziej optymistycznym scenariuszu będzie wyglądać wzrost PKB w krajach, które są beneficjentami tych instrumentów finansowych, w tym Polski. No, pytanie, o jakiej perspektywie mówimy?
No właśnie, i tutaj dochodzimy do clou, bo właściwie teraz bierzemy na siebie kredyt bez względu na warunki kredytowe. To jest tak, jakby pan wziął kredyt na mieszkanie dzisiaj z odroczonym terminem płatności i za rok dowie się pan, jakie będą warunki tego kredytu. Czyli dokładnie za rok, znaczy wie pan, jaka jest kwota i kwota pana satysfakcjonuje. Ale za rok dowie się pan, jakie dostanie pan RSO, jaka będzie prowizja, jakie będą odsetki. Bo faktycznie, i to jest fakt, trzeba o tym pamiętać, że dopiero w 2022 roku te warunki kredytowe zostaną określone, uszczegółowione. My podpisujemy weksel in blanco i pamiętajmy, że dostajemy 24 miliardy dotacji, grantów, ale też na określone rzeczy. To nie jest tak, że wydamy te pieniądze tak, jak nam się wydaje najsłuszniej, że pomożemy wszystkim, bo wiemy, że też są dyrektywy, które mówią, na co te pieniądze mają iść. A reszta, 34 bodajże miliardy euro, to są właśnie kredyty, pożyczki. I to są kredyty, które bierzemy w ciemno. Nie znamy warunków kredytowych, bo tak jak podkreślałam wcześniej, one będą uszczegółowione dopiero w 2022 roku. Więc no strach, a poza tym chodzi przede wszystkim o uwspólnotowienie długu i to nie jest tylko nasze zdanie. To jest również zdanie niemieckiego NIK-u. To jest zdanie
Ale niemiecki Trybunał Konstytucyjny, mimo że rozpatrywał sprawę, ostatecznie zgodził się, że nie stoi to w sprzeczności, jeśli już tak porównujemy się i sprawdzamy, co dzieje się u zachodnich sąsiadów, to Niemcy jednak w to
Tak, idą. Ale to wspomina pan o Trybunale w Karlsruhe, oczywiście, że tak, ale Bundesrechnungshof jest jednostką obrachunkową, czyli to jest taki niemiecki NIK, jak najwyższa izba kontroli. I oczywiście ten niemiecki NIK też niemieckiemu rządowi nie może powiedzieć, słuchajcie, nie możecie tego robić. Tylko daje wytyczne. To jest trochę podobnie jak ten nasz polski NIK działa, prawda?
Zgoda.
A rząd co zrobi, no to już jest z jego gestii.
Ale zgodzi się pani
Także
również
warto jest
z tym...
wiedzieć o tym wszystkim. Mhm.
Zgodzi się pani również z tym, że okres pandemii, okres tego ostatniego roku i następstw tego szczególnego czasu, to nie jest sytuacja zwyczajna. I to jest moment, w którym gospodarki naprawdę potrzebują impulsu, żeby nie popaść w recesję. No już tak głęboką i tak problematyczną, która dotknęłaby każdego z nas. Więc pytanie, czy czynić zarzut z tego, że w tej chwili bierzemy na siebie zobowiązania po to, żeby wyjść na prostą.
Ja to doskonale rozumiem, tylko że pamiętajmy o tym, że do pewnego momentu przed pandemią był taki przepis mówiący, że państwa nie mogą się zadłużać ponad 60%. niestety podczas pandemii. I to był ten zawór bezpieczeństwa. Czyli jeżeli mówimy o uwspólnotowieniu długu, wiemy o tym, że południowe państwa dostają dużo więcej pieniędzy i że my solidarnie zgadzamy się na to, żeby długi wszystkich państw europejskich spłacać. I do momentu, kiedy był ten zawór bezpieczeństwa, czyli te 60% granicy pobierania pożyczek, dotacji, okej. To był jakiś zawór bezpieczeństwa, ale w momencie, kiedy no, dopadła nas pandemia, kiedy cały świat boryka się z tym, niestety w Unii Europejskiej zmieniły się traktaty i już nie ma przepisu 60%. Państwa mogą się zadłużać więcej, więc będziemy spłacać więcej. Nie wiemy, ile więcej.
Mamy nadzieję, że to wszystko w jakiejś perspektywie będzie jednak jasne. Na koniec tylko krótko, bo jakkolwiek nie mówi pani, że nie zna kuchni i tego, jak ostatecznie Solidarna Polska zagłosuje w sprawie Krajowego Programu Odbudowy. A czy może jakieś, czy partyjne doły, tak brzydko mówiąc, wiedzą coś więcej o spotkaniu, do którego doszło w niedzielę między liderami Zjednoczonej Prawicy, no bo komunikaty jednak pozytywne, jeśli chodzi o dalsze trwanie Zjednoczonej Prawicy właśnie.
Jak najbardziej. My oczywiście szanujemy naszych koalicjantów, doceniamy i uważamy, że jesteśmy najlepszym projektem, który teraz się mógł zdarzyć dla Polski, więc musimy trzymać się razem. Pomimo tych różnic, po prostu prosimy o to, żeby przyglądnąć się temu, o czym mówimy, żeby uszczegółowić, żeby po prostu mieć mocniejsze pole do negocjacji. To tylko o to chodzi. To nie chodzi o kłótnie w rodzinie, nie chodzi o to, kto sobie komu na złość odmroził uszy. Chodzi po prostu o dobry, wspólny interes Polski. O dobro Polski.
Olimpia Tomczykiwko, Solidarna Polska była gościem Polskiego Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie i dobrego dnia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.